rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wychowaniu, a zatem i o rodzinie, i o szkole, i kształtowaniu elit, i o mediach, o religii, o wzorcach. Bardzo szeroki temat. Państwa i moi goście dzisiaj w trzech studiach. Przedstawię w porządku geograficznym. Na południowym zachodzie Polski, we Wrocławiu, w Polskim Radiu, jest pan Kamil Gaweł z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, student prawa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
W studiu Polskiego Radia PIK w Toruniu są profesorowie pedagog Aleksander Nalaskowski i historyk Wojciech Polak, obaj panowie z UMK. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w Bydgoszczy jest kurator oświaty Marek Gralik oraz ksiądz profesor Mirosław Gogolik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Też dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Zapraszałem jeszcze dzisiaj pastora parafii luterańskiej, ale obowiązki nie pozwoliły mu przyjąć zaproszenia. Szanowni państwo, na początek cytat z Rzeczpospolitej z wywiadu pod tytułem Polska to kraj małych cwaniaków. Wywiad z profesorem Zbigniewem Stawrowskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otóż profesor mówi: dalej promujemy drobne cwaniactwo, liczy się jedynie skuteczność. Mały cwaniak nie zna kategorii dobra wspólnego. Po części jest to prawda o kraju, w którym żyjemy. Nic dziwnego, że nie żyje się w nim za dobrze. Choć przyznajmy też, że niektórym żyje się w nim wręcz wspaniale, tym, którzy okazują się największymi małymi cwaniaczkami. A reszta przyjmuje założenie, że skoro ci, którzy odnoszą sukces, są właśnie tacy, to dlaczego my mielibyśmy być inni? Koniec cytatu i pierwsze pytanie, zacznijmy może od profesora Nalaskowskiego. Panie profesorze, po 89 roku nic się nie zmieniło? Cwaniaczek jako ukoronowanie wysiłków wychowawczych po 89 roku?
Nie, niekoniecznie tak, dlatego że my dostrzegamy cwaniaczku, dlatego że zło jest zawsze głośniejsze, zło jest zawsze bardziej donośne niż dobro. Podobnie jak kłamstwo niż prawda, jak w tym powiedzeniu, że kłamstwo zdąży obiec kulę ziemską, gdy prawda ubiera buty. W związku z tym podobnie jest z cwaniactwem. Myślę, że jest całe mnóstwo ludzi przyzwoitych, jakkolwiek milczących i mało widocznych. Gdyby nie było takich ludzi, to jednak byśmy się nie rozwijali. To jednak nie byłoby dobrych czy też ważnych osiągnięć kultury i nauki. Myślę, że cwaniacy po prostu są jak jemioła na drzewie. Zielona, zawsze zielona, ale nie jest istotą drzewa. Nie dramatyzowałbym i nie mówiłbym, że jesteśmy krajem małych cwaniaczków, bo o wielu przyjaciołach, o wielu ludziach, których znam, bądź nie znam, znam tylko z przekazu o ich działaniu, nie mógłbym tego powiedzieć. Nie ulegałbym aż takiej woli samobiczowania się i pogrążania się rzeczywiście. Wtedy nie warto wychodzić na ulicę.
Mhm. Panowie, jak sądzicie?
Ja w swoim
Pan
życiu,
Marek Gralic.
W swoim życiu, owszem, kilku cwaniaków spotkałem, jako nauczyciel kilku cwaniaków, uczniów również. Natomiast, tak jak pan profesor, jestem zdania, że być może ta grupa jest bardziej głośna, czy też dostrzegalna, szczególnie kiedy to cwaniactwo wyjdzie na jaw, a jeszcze bardziej, kiedy to dotyka sfery gospodarczej, prawda, to wówczas faktycznie o tym jest głośno. Natomiast coś chyba w tym jest. Najgorsze jest to, jeżeli w szkole, bo pozwólcie państwo, że będę bardziej skoncentrowany na tym, co się w szkole dzieje, że szkoła swoim zachowaniem być może czasami wymusza zachowania cwaniactwa, no bo cóż innego niż podejście tylko i wyłącznie testowe do egzekwowania wiedzy. Czyż ono nie sprawia jednak cwaniactwa? Czy to nie uczy pewnych zachowań, które właśnie potem w życiu dorosłym też są na zasadzie takiego testowania?
Czym skorupka za młodu?
Tu mi się uda, tam się nie uda, tutaj zgaduję. I tak mogę przejść przez całe życie troszeczkę oszukując, troszeczkę zgadując i gdzieś nawet mogę z tego powodu osiągać jakieś korzyści. Więc chyba troszeczkę w szkole tego cwaniactwa cwaniactwa też jest w jakiś sposób nolens volens tolerowanego przez nauczycieli, jeżeli taką metodę sprawdzania wiedzy mają. No od tego się na szczęście w tej chwili odchodzi.
Ksiądz profesor.
Profesor
Wojciech Polak.
Ja bym podkreślił tutaj jedną rzecz. System komunistyczny niejako wymuszał to cwaniactwo. I tu, tutaj czasami, żeby przetrwać, żeby normalnie funkcjonować, trzeba było być cwaniakiem w wielu aspektach zresztą życia. Natomiast po 89 rokiem błędem było to, że od tego systemu i od jego zaszłości szybciutko się nie odcięliśmy. Na przykład w kwestiach prawnych, uregulowania na przykład funkcjonowania gospodarki. Proszę Państwa, te złogi komunistycznego prawa, one do dzisiaj nie zostały do końca usunięte. I wielu przedsiębiorców, ludzi biznesu na przykład wychodziło z założenia, że skoro te komunistyczne przepisy idiotyczne, wzajemnie sprzeczne działają, no to bez takiego cwaniactwa drobnego czy mniej drobnego właściwie funkcjonować się nie da. I nie robiąc tej dekomunizacji szybko, sprawnie, niejako wychowaliśmy rzeczywiście pewną generację ludzi opartych na cwaniactwie. Inna sprawa, że czasami przepisy prawne, które i dzisiaj uchwalamy, generują taką postawę. No weźmy, mówiliśmy tutaj o szkole, pan kurator mówił o szkole. Ja mogę powiedzieć o wyższych uczelniach. Na przykład ta punktoza, która w tej chwili szaleje. Gdy naukowcy nie zajmują się czasami, no nie mówię, że wszyscy, rzetelnymi badaniami, ale kombinują, jak za daną publikację dostać więcej punktów. Widziałem takie kurioza, jak na przykład praca pod redakcją, która nie była pracą pod redakcją, bo wszyscy autorzy w liczbie 20 wpisali się na okładce jako autorzy pracy całej. I wszyscy dostali po 20 punktów.
Można?
Normalnie
można.
Dostaliby, tak, no, normalnie dostaliby po 4. No. Więc niestety tutaj często nasza władza niejako kreuje takie postawy, no a przecież no, kto powinien wychowywać, jak nie państwo, jak nie organy państwa. No, między innymi oczywiście, ale także przecież.
Ksiądz profesor Mirosław Gogolik.
Myślę, że ten nasz dzisiejszy bohater, który tutaj został przywołany do tablicy, cwaniak, jest wielkim indywidualistą. Jednym z wielu, prawda? Bo tutaj chciałbym nawiązać do tego, co również zostało zacytowane, że ten cwaniak nie rozumie pojęcia dobra wspólnego. Bo w ogóle pojęcie wspólnoty dzisiaj, można by powiedzieć, przeżywa kryzys, tak? Od wspólnoty, jaką jest rodzina, poprzez tworzenie wspólnot większych, także tych miejscowych, lokalnych, wspólnot szkolnych, wspólnoty kościoła także. To jest, myślę, że gdzieś ten obszar, w którym dorasta i dojrzewa ten indywidualista, ja bym go może w ten sposób próbował nazwać, gdzie on patrzy tylko indywidualnie, patrzy na
swój interes,
to wszystko, co jest dla niego dobre, nie dostrzegając tych wartości, które płyną z dobra wspólnego, z dobra wspólnoty także, życia dla innych, bezinteresownego.
A co na ten temat sądzi pan Kamil Gaweł, Wrocław?
Tak, najpierw pozwoli pan redaktor, że odniosę się do tego cytatu o cwaniaku. Tutaj podzielam opinię szanownych przedmówców, że nie ma co popadać w taki ton samobiczowania się, bo gdybyśmy się spytali każdego z nas albo naszych bliskich, kto się uważa za cwaniaka, czy jeszcze dalszych znajomych, no to oczywiście nikt za takiego się nie ma. W związku z tym, gdzie są ci cwaniacy, skoro tutaj ponoć zgodnie z tezą w tytule artykułu czy tego cytatu, no jest ich tak wielu. Natomiast jeśli chodzi o kształtowanie młodego pokolenia, no tutaj powiem jako człowiek będący w domniemaniu właśnie produktem tego myślenia czy członkiem tej generacji. To jest tak, że funkcjonujemy wszyscy w pewnej sztafecie pokoleń, co jest jakby oczywiste, ale rzadko być może jest jest powtarzane. No i w związku z tym ci młodzi ludzie, oni się nie biorą, prawda, znikąd, jakby czasami różnego rodzaju dziennikarze, czy politycy, czy publicyści chcieli powiedzieć, tak, że są, nagle się pojawiają. No nie, no oni są produktem pewnej sztafety pokoleń, produktem szkoły, produktem organizacji, no oczywiście produktem rodziny, może w pierwszej kolejności. No w związku z tym no nie ma co popadać właśnie w ten ton samobiczowania się, raczej trzeba dążyć do tego, żeby te poszczególne etapy, elementy życia człowieka no, były synchronizowane w ramach na przykład jakiejś takiej prowspólnotowej aksjologii. Oczywiście mi jako członkowi Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów szczególnie będzie bliska aksjologia, no może niekoniecznie religijna, ale uważam, że z tej religijnej również można wiele, wiele wartościowych elementów wynieść, ale na przykład aksjologia wspólnotowa nastawiona na taką pozytywistyczną pracę u podstaw i tak dalej.
Porozmawiamy w takim razie o tych instytucjach, o których przed chwilą pan Kamil Gaweł wspomniał, o rodzinie, o szkole, o kościele, mediach, o kulturze masowej. Rodzina po 89 roku. No niewątpliwie miejsce, gdzie są kładzione fundamenty, jeśli chodzi o wychowanie, gdzie jest największy wpływ na człowieka, który jest kształtowany. Jak radziła sobie rodzina po 89 roku? Burzliwe zmiany, bezrobocie. Miało to rujnujący wpływ na wychowanie młodego pokolenia? Panie kuratorze, tak spoglądam na pana.
Tak, no ja jestem tym pokoleniem, który właśnie po 89 roku bardzo się, że tak powiem, stał się człowiekiem bardzo rodzinnym, bo mi się 5 dzieci urodziło, więc ja tylko skorzystałem na tym wszystkim. Natomiast faktem jest, że w tej chwili rodzina polska ma bardzo wiele oblicz. Tylu nie miała, bym powiedział, w czasach PRL-u. Zdecydowanie inny jest wpływ rodziców, nauczycieli, szkoły generalnie na młodego człowieka teraz niż było to ostatnio. I tak jak kiedyś oprócz domu rodziców, szkoły wychowywało podwórko, tak teraz oprócz domu, szkoły wychowuje internet. Podwórka już jest coraz mniej. I to jest bardzo znamienne, że to wychowanie potem oddziałuje na życie rodzinne. Ten internet, czy ta cyberprzestrzeń tak zawładnęła umysłami młodych i trochę też starszych osób, że kontakt między nimi, obserwujemy to w szkołach, ale to się przenosi również na rodziny, jest coraz mniejszy. Eksperymenty mówią o tym, czy badania mówią o tym, że w rodzinie porozumiewamy się przy pomocy internetu, przy pomocy smartfona, siedząc nawet w tym samym mieszkaniu, czy w tym samym domu. Więc coś się popsuło. Nie jestem socjologiem, by tę kwestię zbadać, natomiast z całą pewnością muszę stwierdzić, że w tej chwili na szkole, jak nigdy do tej pory, leży to zadanie wspomagania, wsparcia w sposób zdecydowany rodziców w wychowaniu. To zostało przez wiele lat, tych ostatnich lat, jakoś zapomniane. Teraz przywraca się ten aspekt wychowania no, do takiego bardzo, w bardzo poważny sposób. Ta ostatnio wprowadzona podstawa programowa, która by zacznie obowiązywać już na razie w tych tylko wybranych klasach szkoły podstawowej, mówi o tym, pozwólcie państwo, że zacytuję, działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Takiego zdania nie było w poprzedniej podstawie programowej z 2008 roku. I dalej, wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Więc to zostało dostrzeżone w sposób bardzo wyraźny i jest podkreślone w podstawie programowej i w zasadzie od nauczyciela w tej chwili coraz bardziej będzie się wymagało, żeby był też wychowawcą, a nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie. Jest to niezwykle trudne zadanie, ale taka jest po prostu potrzeba chwili.
A jak to widzi pedagog, panie profesorze? Zwracam się do profesora Aleksandra Nalaskowskiego.
Ogromnie dużo wątków i myślę, że możemy zasypać się życzeniami tym, co powinna robić szkoła, co powinni robić rodzice, co powinny robić instytucje. I teraz po pierwsze, nie ma żadnego powodu, nie znajduję żadnego powodu, żeby szkoła, która jest zanurzona w rzeczywistości społecznej, się znacząco od niej różniła. Nie ma takiej sytuacji. Szkoła swoimi siłami, jakie ma, generuje nie tylko swoje funkcjonowanie, ale również rezonuje na to, co się dzieje na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz. Czyli krótko mówiąc, szkoły nie da się wyrwać z rzeczywistości i uczynić jej samotnego wojownika przeciwko złemu światu. Oczywiście tak, świat jest zepsuty, bywa zepsuty, świat jest zdominowany przez internet. Ja myślę, że to jest choroba, z której dość szybko się wyleczymy, ku naszemu zdziwieniu. Obserwuję to już u dzieci, czy u młodzieży, z którą jeszcze mam kontakt, że w którymś momencie mówią, mnie już internet nie interesuje. Tak? Zaczyna pojawiać się moda na nieinteresowanie się internetem, tak jak wcześniej nie oglądanie telewizji. Oczywiście jedno i drugie radykalne rozwiązanie jest patologiczne. No, nie można zupełnie przestać oglądać telewizji, nie można zupełnie przestać korzystać z internetu, skoro jest. To tak jakbyśmy przestali korzystać, nie wiem, z wody w kranie czy z czegoś. No. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Myślę, że to jest kwestia uświadomienia sobie tego, co takiej bardzo prostej definicji patriotyzmu, a więc budowania pewnej wspólnoty, poprzez to, co jest napisane na pomniku Horatio Nelsona na Trafalgar Square w Londynie. England demands that everybody, England expects that everybody do his duty, czyli Anglia oczekuje, że każdy zrobi to, co do niego należy. I w ten sposób zbudujemy wspólnotę. Nie zbudujemy wspólnoty mówieniem o wspólnocie, nie zbudujemy wspólnoty narzekaniem, że jej nie mamy i obrażaniem się na rzeczywistość, tylko u licha zacznijmy ją budować. Ale tu się pojawia problem. Jak możemy budować, jak nauczyciele mogą budować wspólnotę, jak oni już nie przebywali, już nie funkcjonowali w wspólnocie. Jak właśnie co mówił profesor Wojtek Polak, jak pojawia się ten moment, że jest cała masa spadkowa, jest cała kula u nogi resztek komunizmu. Tak, to prawda. W szczęśliwie minionym ustroju niewiele rzeczy się kupowało, czy wszystko się załatwiało. Tak? Załatwiłem mięso, załatwiłem wyjazd na wczasy, załatwiłem kolonie dla dzieci, załatwiłem sobie premię, prawda? Albo załatwiłem kolegę. Więc to jest ten... I wyleczenie się z tego nie jest takie proste, bo to w jakiś sposób się dziedziczy. Jak nauczyciele mogą wychować do wspólnoty, jak sami nie znają wspólnoty, jak ludzie, którzy dziedziczą całą masę spadkową komunizmu, bo przecież w jakiś sposób mieszkają w mieszkaniach, które wcześniej rodzice załatwili i tak dalej. Nie wszyscy oczywiście, ja mówię o tych i jeszcze raz powtarzam, zło jest głośniejsze, ale nie powinniśmy się właśnie jakby na przekór, nie powinniśmy przestać się próbować przebić z głosem, że Polska jest krajem naprawdę pracowitych i rozsądnych ludzi. Nie dajmy się zgasić takiemu poczuciu, że żyjemy w świecie cwaniaków. Nie używajmy takich uogólnień, tak? Tępmy cwaniactwo, to prawda, tępmy cwaniactwo. W sądach tępmy cwaniactwo, wszędzie, w ubezpieczeniach, wszędzie tam, gdzie ono występuje. Ale nie doszukujmy się go w każdym, tak? I tu jestem, i tu byłbym zwolennikiem pewnej tezy, że naprawdę zbawienie, naprawdę wyzwolenie tkwi w... Edukacja jest strasznie wyświechtanym słowem. Nie potrafię go zapomnieć, zastąpić, bo wszyscy teraz mówią o edukacji. W tej chwili wpływ rodziny kształtowanie rodziny bardzo szybko się kończy. Bardzo szybko pojawia się właśnie podwórko, które tutaj zaistniało w takim pozytywnym obliczem. Natomiast paskudny wpływ ma grupa rówieśnicza. Znane jest 1000 przypadków, że grupa rówieśnicza zepsuła jakiegoś małolata, jakiegoś nastolatka. Ale nic nie za przypadku, żeby jeden nastolatek naprawił grupę rówieśniczą. Chyba, że był to Dominik Savio. Więc jest to jakiś problem, który musimy rozwiązać. Ale przez życzenie bez roboty go nie wykorzystamy. A żeby to nie rozwiążemy. I ostatnie zdanie. Żeby to zrobić, musimy zupełnie inaczej dobierać ludzi z zawodu nauczycielskiego. Musimy odważnie postępować z tymi, którzy w tym zawodzie są, a się do niego nie nadają. Tak? I musimy niezwykle dokładnie zrewidować to, jak uczymy nauczycieli i kogo do tego zawodu wysyłamy. W tej chwili bardzo często, nie zawsze, ale ogromnie często w tym wymiarze, w tym aspekcie włos się jeży na głowie.
Ja bym tutaj
profesor Wojciech Polak.
Jeszcze potrzebę ludzi odważnych. Zauważcie Państwo, że na tym szczeblu najwyższym patriotyzmu to w zasadzie nie ma takiego wielkiego problemu. No bo jak jest mecz piłkarski, prawda, wszyscy jesteśmy za Polską. Często potrafimy jednak te, mimo podziałów politycznych, te wspólne interesy jakoś sformułować i określić. Chociaż no, czasami elity mają z tym problemy. Ale no, teraz to patriotyzm przez duże P odnoszący się do Polski jako kraju, państwa, do naszych symboli narodowych, historii, tożsamości, tradycji, prawda, przeżywa pewien renesans i bardzo dobrze, ja się z tego niezmiernie cieszę. Zaczynamy rozumieć, że słowo Rzeczpospolita, proszę Państwa, no co znaczy właściwie słowo Rzeczpospolita? W znaczeniu staropolskim to jest po prostu wspólnota Rzeczpospolita. To jest wspólnota i zaczynamy rozumieć, że jesteśmy w tym znaczeniu wspólnotą. Natomiast jak schodzimy niżej, to zaczynają się pojawiać problemy. Już takich wspólnot często nie ma. Odwaga jest potrzebna do tego, żeby postępować w sposób godny w ramach zwłaszcza tych mniejszych wspólnot. Nauczyciel w ramach swojej szkoły, prawda, grupy nauczycieli w szkole, naukowiec wśród kolegów na wyższej uczelni, pracownik w swoim zakładzie pracy, urzędnik w biurze i tak dalej. Tutaj to przyzwoite zachowanie kosztuje, zwłaszcza, że no wprowadzono niestety w ostatnich latach też sporo mechanizmów jakichś takich konkurencji, wyścigu szczurów, rozmaite mechanizmy, w których jedni wygryzają drugich i tak dalej, więc trzeba odwagi, żeby zachować się przyzwoicie, a czasami nawet powiedzieć, dobra, no będę biedniejszy, może tak szybciej nie awansuję, może nie zrobię takiej szybkiej kariery, ale jednak zachowam się przyzwoicie. Ja na wyższej uczelni obserwuję takie zjawisko, że dawniej nawet za czasów komuny, na przykład w ciałach kolegialnych wyższej uczelni, ludzie byli dużo odważniejsi niż dzisiaj. Dzisiaj, bo ten szef, dziekan czy rektor, który siedzi dzisiaj, kiedyś jego władza była dość iluzoryczna. Dzisiaj on ma rzeczywiście władzę olbrzymią, decyduje o pieniądzach, awansach, grantach, setkach innych rzeczy. I nagle ci ludzie, którzy wtedy w latach 80. potrafili odważnie występować, uważając, że nie mają nic do stracenia, dzisiaj siedzą i milczą. To jest smutne. Trzeba ludzi odważnych.
Ksiądz profesor Mirosław Gogolik.
Przysłuchując się tym naszym tutaj rozmowom, wróciłbym rzeczywiście jeszcze raz do kwestii rodziny, bo To jest, myślę, że ta najmniejsza wspólnota, jak już wcześniej powiedziałem, która też potrzebuje wsparcia. Bo my od rodziny czegoś żądamy, prawda? To rodzina, jak się często powtarza, jest tym pierwszym nauczycielem w wychowaniu, ale i szkoła, i kościół, i wszystkie inne instytucje, państwo są odpowiedzialne za to, żeby wspierać rodzinę w wychowaniu. I przypominam sobie tutaj słowa Jana Pawła II, który mówił do nauczycieli, do rodziców, do wychowawców: młodzi was potrzebują. W Łowiczu mówił papież: młodzi was potrzebują. Potrzebują dobrego wzorca. I tutaj to, od czego zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą audycję, potrzeba tych dobrych wzorców. I potrzeba o tych dobrych wzorcach mówić. Potrzeba te dobre wzorce rodziny pokazywać. Myślę, że często, czy to w różnych obszarach mojej pracy, spotykam naprawdę wspaniałych rodziców. Wspaniałe rodziny, które żyją jak wspólnota. Tak, rzeczywiście nie zamknięci tylko pod swoim własnym dachem, pod swoją szczechą, ale w pewien sposób będąc też dobrym wzorcem. Najpierw rodzice dla dzieci, powtarzam to, pracując też przez wiele lat jako w katechezie, teraz zajmując się nauczycielami religii, to rodzice są najlepszymi nauczycielami wiary, szczególnie w tych pierwszych etapach. I także nauczycielami wartości. I te wartości przekazują dzieciom. Dlatego chciałbym tutaj może tak zaapelować o wypracowywanie też tych, myślę, że takich elementów wsparcia dla rodziny. Bo od rodziny żądamy, ale rodzina też potrzebuje wsparcia dzisiaj. W tym różnym takim zabieganym świecie rozhałasowanym, tak jak to moi poprzednicy tutaj mówili, i wskazując na te elementy, które potrzebują w pewien sposób wsparcia.
Tu pojawił się postulat, żeby nauczyć się budowania wspólnoty, bo z tym mamy problem. Tak spoglądam na księdza profesora. Kościół zaczynał jako wspólnota. Kościół w tej chwili ma ogromne możliwości, bo naucza religii w szkole. Dlaczego w takim razie, skoro od 90 czy 91 roku jest możliwość już swobodnego wyrażania swojej religijności, jest problem ze wspólnotą? Przecież to po 27-28 latach to powinno wręcz kwitnąć. A ja mam wrażenie, że w PRL-u było zdecydowanie lepiej. Ta wspólnota taka bliska Kościołowi lepiej się wtedy trzymała, lepiej funkcjonowała. Wszyscy ruchy oazowe, ruchy pielgrzymkowe, najróżniejsze neokatechumenaty i tak dalej, i tak dalej. Dziś to wszystko jakoś tak...
One też są zmierniało.
To funkcjonuje i myślę nawet, że to w pewien sposób w tej chwili się odradza i daje też pewne owoce, przynosi też pewne owoce. Natomiast jeżeli mówimy o wspólnocie w szerszym rozumieniu, bo wspólnota Kościoła jest wspólnotą określoną, bo jest wspólnotą przy odpowiednich wartościach, przy swojej głowie, którą jest Jezus Chrystus, tak? I tutaj, tu jest ten kierunek, powiedzmy, jasny. Ale jeżeli mówimy o wspólnocie, o rodzinie jako wspólnocie, jeżeli mówimy o szkole, o państwie jako wspólnocie, to już widzimy, że tutaj jest tych obszarów wartości dużo więcej, tak? I teraz trudno pewnie tę właściwą spójność. Dlatego to jest takie trudne. Mówił pan profesor Nalaskowski o wykluczeniu rówieśniczym. To jest dzisiaj też element, ja bym powiedział więcej. To wykluczenie nie dotyczy tylko rówieśników. My na różnych, można by powiedzieć, poziomach i w różny sposób jesteśmy odrzucani, wykluczani, nie? W rodzinie, bo taki status ekonomiczny, a nie inny, to już mam znajomych takich, a nie innych. I te wykluczenia, to wszystko powoduje też później zamykanie się człowieka, tak? I ograniczanie tylko do pewnych małych, powiedzmy sobie, obszarów działania.
Proszę księdza, ja jeszcze wrócę do tego, do tej kwestii, do tematu nauczania religii w szkołach. To się sprawdza w ocenie księdza, profesora?
Nauczanie religii? Myślę, że się sprawdza dla tych, którzy chcą z tego korzystać, dla tych, którzy chcą się włączyć także w to wszystko, co dotyczy wspólnego dobra. Spotykam wielu, można powiedzieć nawet najpierw nauczycieli, którzy w szkole mają właściwy autorytet. Nauczyciel, który jest na przykład przewodniczącym samorządu uczniowskiego, nauczyciel religii, który jest na przykład także
opiekunem,
tak? I to, czy też nawet znam nauczyciela religii, który jest rzecznikiem praw ucznia, to wynika z zaufania do nauczyciela, a także kwestia dotycząca samych uczniów, już później absolwentów, którzy bardzo często spotykając na ulicy, czy to mnie, czy wiem, że tak się to toczy też, przyznają się, tak, chodziłem na lekcje religii i to mi dało wiele. Tak?
Pytam o to nie dlatego, broń Boże, żeby wywoływać jakiś kontrowersyjny temat, ale no bo na przykład pewnego kodu kulturowego bez znajomości Biblii nie zrozumiemy. No,
bez chrześcijaństwa się polskości
nie
zrozumie.
Po prostu.
Tak.
Natomiast religia to jest jednak kształtowanie charakteru, jednak kształtowanie pewnej postawy. Ja już nie mówię o relacji osobowej między Bogiem a człowiekiem, ale to jest coś bardzo takiego, co w kryzysowych sytuacjach okazuje się, czy to zdaje egzamin, czy to nie zdaje egzaminu. I pewnie nie ma żadnych badań, które by pokazywały tak, że nauczanie religii w szkole rzeczywiście przynosi świetny plon, bo były i takie bądź takie sytuacje i ci, którzy chodzili na religię świetnie, zdali ten trudny egzamin. Albo odwrotnie, prawda? No, ja wiem, że to trudno zmierzyć.
Tu gdybyśmy, bo też nie można pójść w takie uproszczenie. Wszyscy, którzy chodzą na lekcje religii,
to anioły
już z niczym
samego
nie mają problemu. Odnosząc się jakby tutaj do tego zagadnienia. Próbowałem badać ostatnio, kilka lat temu, na obszarze tutaj Bydgoszczy, młodzież licealną i ponadgimnazjalną w takim temacie. Deklaracja wiary, a poziom wiedzy religijnej. To, co jest zawsze dla mnie istotne, sam poziom wiedzy religijnej, którą to wiedzę religijną wynoszą z lekcji religii, to jeszcze nie wszystko. Czy idzie za tym deklaracja wiary? Okazuje się, że tutaj już wyniki pokazują, że jest bardzo różnie. Tak? Ktoś może mieć wysoki poziom wiedzy religijnej, ale za tym nie idzie deklaracja wiary. A dla innej osoby rzeczywiście wysoki poziom wiedzy religijnej okazywał się wysokim poziomem deklaracji wiary. I to, co tutaj także się udało zaznaczyć, później taka osoba, która wykazuje się wysokim poziomem wiedzy religijnej i wysokim poziomem deklaracji wiary, potrzebuje wspólnoty.
Jeśli wolno.
Profesor Aleksander Nalaskowski.
Tak. Koniecznie, dlatego że przez 25 lat prowadziłem szkołę i jeszcze zanim profesor Samsonowicz jako minister edukacji prowadził instrukcję w 90 roku o przywróceniu szkoły, religii do szkół, bo to była instrukcja, dlatego że religia została zawieszona, nauczanie religii, a nie zlikwidowane i wystarczyło po prostu ową instrukcję poprzednią uchylić i można było religii uczyć. Ja to zrobiłem rok wcześniej, w 89 roku, zakładając szkołę, od razu umieściłem w programie zajęć religię. Otóż ale szybko się przekonałem co do jednej rzeczy, że, proszę Państwa, dyskutowanie o nauczaniu religii jest w pewnym sensie tylko uzasadnione. Jeżeli przez katechetę, jeżeli przez kapłana przemawia Duch Święty jeżeli jest on człowiekiem żarliwej i głębokiej wiary, jeżeli pokazuje to na co dzień, nie spóźniając się na lekcje, nie tylko kapłan, również katecheci, przecież mamy sporo świeckich katechetów.
Najwięcej.
Być może tak.
Tak,
jeżeli jest człowiekiem, głębokiej wiary, to tak naprawdę jest to zaraźliwe, tak jak każdy autentyczny, przykład. Natomiast jeżeli nie, ma w nim Ducha Świętego, to jest takie wierzganie przeciwko ościeniowi. I to tak naprawdę jest to robienie 45-minutowych czy 1,5-godzinnych lekcji o niczym, bo takie przekonanie nieautentyczne w sferze ducha, w sferze wiary jest, jeżeli nie ma się powołania misjonarskiego, to ono jest, no, staje się przysposobieniem obronnym albo nie wiem czym tam jeszcze, matematyką, historią być może i tak dalej. Ja kiedyś się spotkałem z takim postulatem w szkole. Jedna z mam przyszła, to było wiele lat temu, strasznie obrażona szkoła, chociaż widziała, gdzie się zapisuje, dziecko, żeby pozbyć się w szkole, tak dosłownie, ja mam, zachowałem tą notatkę, bo jest ona niezwykle dla mnie cenna, żeby w szkole całkowicie wycofać się z wszelkich aspektów czy wątków chrześcijańskich, bo ona sobie tego nie życzy, żeby jej córka z tym miała kontakt. Proszę Państwa, no mój Boże, no to zapytałem ją, a z wykształcenia jest polonistką, czy mam wycofać legendę o świętym Aleksym, a może nie wiem, może nie opowiadać o Arce Noego, która stała się, że tak powiem, niemalże popkulturowym przekazem, czy może, nie wiem, może nie opowiadać o zakonie krzyżackim, o czym jeszcze, no wszędzie to chrześcijaństwo jest obecnie, bez niego nie istnieje żadna tożsamość. Z drugiej strony pojawiające się tu i ówdzie postulaty, żeby wycofać religię ze szkół i żeby wróciła do sali katechetycznej, wówczas być może będzie bardziej autentyczna. Są to postulaty oczywiście w dużej mierze wynikające z ludzkiego ograniczenia i ignorancji. Wyobrażamy sobie, że szkoła będzie neutralna światopoglądowo w momencie, gdy wycofamy z niej religię. Nieprawda. Nie ma takiej szkoły. Wejdzie w niej, kiedyś wchodził w nią w komunizm i Haltestwo stawało się coraz bardziej czerwone, aż była to szlachetna i dobra organizacja. A potem, teraz nam grozi, że wejdzie po prostu zamiast religii wejdzie ulica, bo szkoła nie znosi takiej pustki. Wejdzie po prostu filozofia ulicy, filozofia slumsu, filozofia życia pop. I póki jest religia, to szkoła jest takim dobrze, czy inaczej, ma szansę być dobrze bronionym bastionem. Oczywiście, jeżeli w tej szkole zagości Duch Święty. Bez niego możemy szaleć, możemy się napinać. I niewiele nam wyjdzie.
To teraz zapytam pana Pawła Gawła z Wrocławia.
Kamila Gawła.
Przepraszam najmocniej.
Nie, to
Kamila
jest stały błąd. Proszę zapytać.
Proszę wybaczyć.
Absolutnie. Proszę się. Przypomniało mi się, że mój katecheta też tak kiedyś się mylił, także można powiedzieć, że wręcz jesteśmy w klimacie.
W takim razie, a jak pan widzi tę sprawę nauczania religii w szkołach?
Tak, pozwoli pan, że jeszcze odpowiem, bo było poruszonych dużo wątków i chciałbym tak chociaż pokrótce zarysować jakieś swoje stanowisko. Jeśli chodzi o ten patriotyzm, tak trochę się cofam kilka minut wcześniej, to mi się wydaje, że tym, czego najbardziej nam brakuje, jeśli chodzi o patriotyzm w Polsce, to jest coś, co tutaj na użytek naszej rozmowy możemy nazwać taką mieszczańską estetyką. Znaczy po prostu brakuje nam patriotyzmu małych gestów, za to mamy za dużo patriotyzmu wielkich słów. No to jest to, o czym jeden z przedmówców wspominał w kontekście stadionów, prawda, tej takiej ponadpolitycznej zgody, kiedy nasi grają. To jest powiedzmy no może zabawne, ale jakoś tam w mojej ocenie dobry przykład. Jeśli zaś chodzi o religię w szkole, pozwolą panowie, że podzielę się taką swoją dość osobistą refleksją, a później przejdę do pewnej generalizacji. Otóż no, ja uczęszczałem na lekcje religii od samego początku do końca, to znaczy od pierwszej klasy podstawówki do klasy maturalnej. Co prawda mój katecheta z liceum mówi, że się nie przyznawał, bo nie wychował może najbardziej najlepszego przykładu. Natomiast powiem tak, te lekcje, jeśli chodzi o moje doświadczenie, ale też doświadczenie jakoś tam znajomych, no te lekcje przede wszystkim w kontekście tych takich wielkich i w sumie pięknych słów, o których panowie mówili, to te lekcje były przede wszystkim rozczarowaniem. No te lekcje generalnie są na dość niskim poziomie. Ja tutaj przepraszam, bo wiem, że niektórzy z panów może sami mają z tym styczność, ale no to nie jest żadną tajemnicą. Zresztą kiedyś nawet na spotkaniu ludzi właśnie zaangażowanych w nauczanie religii spotkałem się z bardzo podobną opinią. Także wydaje mi się, że ona po tej, no, nazwijmy to w cudzysłowie, drugiej stronie, ona też krąży. Te lekcje generalnie są na dość niskim poziomie. Też ze względu na to, że jakby ci katecheci, z którymi ja się spotkałem, a wydaje mi się, że to jednak nie byli najgorsi, no nie mieli po prostu zapału, tak? Oczywiście z pewnością są katecheci otwarci, na wysokim poziomie intelektualnym, zresztą do takich należał tutaj wyjątek mój katecheta z liceum, który również wykłada na naszym uniwersytecie, na Uniwersytecie Papieskim we Wrocławiu. Więc co ja sądzę o obecności religii? To jest, wie pan, trudne pytanie, dlatego że ja jestem generalnie liberałem, cokolwiek by to nie znaczyło, i uważam, że ludzie powinni decydować o samym sobie, no w tym wypadku rodzice o dzieciach. Jeśli rodzice w danej powiedzmy wspólnocie, tak, w danej szkole, w danym otoczeniu wyrażają sobie tego, to nie byłbym zwolennikiem, prawda, jakichś tych jakobińskich snów czy jakobińskich fantazji o tym, żeby tam zabierać te dzieci od krzyża i tak dalej. To jakby ten typ ateizmu czy ten typ świeckości nie jest im bliski. Natomiast nie zgodzę się z opinią tutaj wyrażoną, że jeśli zabraknie religii w szkole, to wejdzie ulica. Przyznam szczerze, że może nie do końca zrozumiałem tę opinię, natomiast wydaje mi się, że pomiędzy zabieraniem religii a pojawianiem się ulicy, tak, czy powiedzmy, czy pojawianiem się jakiegoś nihilizmu, no jest jednak jeszcze miejsce na bardziej taki, no właśnie, świecki przekaz. I no jeśli odpowiedziałem na pana pytanie, to dobrze, pozwolę sobie jeszcze zauważyć, że mamy do czynienia w obecnej rzeczywistości, tej po 89, z czymś, z czego wielu ludzi jakby zdaje sobie z tego sprawę, ale nie do końca jakby to tak werbalizuje. Mianowicie żyjemy w świecie zróżnicowanym. Siłą rzeczy to zróżnicowanie dotyka w największym stopniu pokolenia, które nie zna innego świata niż ten po 89. No, myśmy byli wychowywani w zupełnie innym, każdy miał zupełnie inny anturaż, tak? Ludzie byli wychowywani w innym środowisku. Już nie było tak, że, prawda, mieliśmy do czynienia z jakimś spłaszczeniem ekonomicznym. Każdy startował z trochę innego poziomu. Ten poziom jeszcze nie był na początku jakiś radykalnie wielki, prawda? No ale jednak. W związku z tym polaryzacja postaw, w tym postaw w stosunku do kościoła, w stosunku do państwa, jest znaczna. I w kontekście ruchów oazowych, czy w kontekście zaangażowania w kościele, ja w kościół mam bardzo wielu znajomych, więc powiem przyjaciół, którzy działają w różnego rodzaju bardzo konserwatywnych organizacjach okołokościelnych, czy w samym kościele. Natomiast ogromna część moich znajomych to są po prostu ateiści. Ja tak teraz, słuchając państwa, przemyślałem tak na szybko, licząc w głowie, w mojej grupie studenckiej na roku, no to są ludzie zupełnie przecież przypadkowi, poza tym, że mamy nazwiska na jedną literę. No żebym nie przestrzelił, ale połowa to są ateiści. No i w związku z tym, jak sądzę, wszyscy byliśmy na lekcjach religii, czy prawie wszyscy. No w związku z tym to jest po prostu bardzo, bardzo zróżnicowane. I wydaje mi się, że też najlepszym takim podsumowaniem już w kontekście formy tego zróżnicowania jest to, że my, poruszając te tematy, no po bardzo wielu różnych wątkach krążymy, prawda? Odwołujemy się do różnych racji, odwołujemy się do różnych aspektów życia. W związku z tym to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny temat, ale wydaje mi się, że to, czego nam brakuje tak generalnie w tej rozmowie, w rozmowie na ten temat i w rozmowie w ogóle, brakuje nam takiego spokoju, takiego erasmiańskiego poczucia, że przecież koniec końców i tak wszyscy będziemy żyli w tym jednym kraju. I tak jak Erasmus z Rotterdamu apelował, żebyśmy po prostu się z tym pogodzili i pomyśleli, jak tę wspólnotę, jak tę naszą małą republikę urządzić, żebyśmy mogli wszyscy razem w niej żyć. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pana pytanie, ale...
Jak najbardziej, dziękuję.
No, tylko
dziękuję.
Ja bym tutaj...
Profesor
ja
Wojciech tutaj Polak.
Zwrócił uwagę na tą kwestię, którą podjął profesor Nalaskowski, tak, o tym, że jak religia znika ze szkoły, to wchodzi ulica. Można by to uznać, że to jest rzeczywiście no, konstatacja śmiała i może nieudowodniona, ale ona w gruncie rzeczy jest udowodniona. Popatrzmy na rządowe szkoły amerykańskie. No, pomijając fakt, że...
Francuskie.
Tak, no ale amerykańskie są chyba najbardziej typowe. Pomijając fakt, że nikt z klasy średniej przy zdrowych zmysłach nie wyśle dziecka do takiej szkoły. Te szkoły posunęły się już do tego stopnia, że tam trzeba zatrudniać całe chmary ochroniarzy, które krążą we wszystkich budynkach szkolnych na korytarzach.
No, ale to jest widać,
żeby się zwyczajnie nie pozabijali. No, nie wiem, czy to jest wina braku religii, czy też nie, natomiast jest to typowa szkoła, do której z braku innych wartości weszła ulica w 100% po prostu. Więc obawiam się, że nam też coś takiego mogłoby grozić.
Znaczy tak, podobny może...
Profesor Aleksander Nalaskowski.
Tak, tak. Jeszcze bardziej, myślę, charakterystyczny jest los szkół francuskich, która oszalała. Zresztą od czasów rewolucji szaleje. Na punkcie państwa świeckiego i w tej chwili oblegane są, co ciekawe, również przez co bardziej łebskich muzułmanów szkoły katolickie, które z definicji nie mogą, muszą przyjmować każdego, kto zda egzamin, po prostu nie mogą robić różnic religijnych w przyjmowaniu. Znam taką szkołę Lycée de Sacré-Cœur, nie powiem gdzie, którą wielokrotnie poznawałem. I te szkoły oblegane są przez ludzi, którzy deklarują się jako ateiści, mało tego, przez członków partii komunistycznej we Francji, która wydaje się być reliktem przeszłości rozruby z lat 60. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, charakterystycznie, ja dziękuję panu z Wrocławia, panu Gawłowi, który znakomicie pokazał pewien proces społeczny. Tak, w pewnym momencie pokolenia, różne pokolenia, również moje, chodziło na religię w szkole podstawowej, potem w liceum i w momencie, gdy się skończyła kontrola rodziców, nagle stawało się ateistami. Oczywiście w tej chwili ten proces jest wcześniej, ja już spotykałem się z meldunkami rodziców, dzieci 12-letnich, wie pan, bo my już nie mamy na niego wpływu. Jest to patologia. Ale niezbyt często. Wielu rodziców ma taki wpływ. Ja pamiętam ze swoich studiów, a studia rozpoczynałem w 76 roku, że takim pierwszym objawem samodzielności studenckiej było możliwość palenia papierosów, czasami jakaś wódeczka czy piwo bez kontroli rodziców, na co rodzice wcześniej nie wyrazili zgody, jak dziecko chodziło do liceum, i właśnie nie chodzenie do kościoła. Wówczas się dorabiało filozofię, bo religijność nie tylko wymaga deklaracji, nie ma pojęcia wierzący, a nie praktykujący. To jest jakiś koszmar wewnętrznie sprzeczny. Natomiast rzeczywiście nie polega na polega na realizowaniu wiary, na realizowaniu po pierwsze w pomocy bliźni, po pierwsze w odważnym dawaniu świadectwa, tylko że odważne zostanie docenione tam, gdzie są inni odważni. Odważnym dawaniu świadectwa, to po pierwsze. Po drugie, w realizacji tego, co zostało przyjęte poprzez sakramenty. I to jest praktykowanie religii. Natomiast jeżeli komuś się zwyczajnie nie chce chodzić do kościoła, bo jest nudno, bo coś tam jeszcze, to wtedy jest... jakby pretekst do mówienia, że obraziłem się na Pana Boga. Jeszcze tylko króciutko, jedno zdanie. Ja kilkakrotnie, począwszy od szkoły podstawowej, spotykam kolegów, potem kandydatów na uczniów czy studentów, którzy mówili, że nie chodzą na religię, dlatego że ich ksiądz na katechezie uderzył w twarz. I to się pojawiało regularnie przez ileś tam lat i w tym przypadku bym naliczył kilkadziesiąt. I zawsze w tym samym kontekście. Ksiądz uderzył w twarz. To odnosiłem wrażenie, że księża na katechezie nic nie robią, tylko piorą te dzieci po gębie po prostu. I to jest
chciałem powiedzieć, że mi nikt nie uderzył na katechezie.
A nie uderzył. Boże. A ja jako obecny kurator muszę powiedzieć, że miałem takie doświadczenie, że to była akurat katechetka w szkole podstawowej. Strasznie się jej baliśmy i ona faktycznie biła, ale przetrwałem ten okres, może to było dla męczeński okres przyszedłem. I jakoś to...
Ale to było dużo, to było troszeczkę wcześniej.
Natomiast chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, bo tu naprawdę dużo ciekawych wątków.
Musimy, panie kuratorze, kończyć. Tak.
Coś takiego, 10 godzina na zegarze, gaście świata gospodarz. Bardzo żałuję, panie redaktorze, doskonała atmosfera do dyskusji, tylko że czasu brak.
To dzięki gościom, a naszymi
to
państwa...
To umówmy się na herbatę po prostu i sobie pogadamy.
Ale już oczywiście. Bardzo proszę.
Po co nam słuchacze?
Jedno słowo chciałbym powiedzieć.
Oberwie mi się dobrze.
Troszeczkę w obronie nauczycieli religii. Bo nie możemy też tak upraszczać. Bo ja bym mógł podać wiele przykładów słabych nauczycieli języka polskiego, matematyki i innych przedmiotów.
Samo, tak.
Nie upraszczajmy tego w ten sposób. Ja znam świetnych nauczycieli religii spośród księży i spośród nauczycieli świeckich, którzy świetnie pracują i myślę, że dają dużo. Natomiast mamy ten problem, nie zawsze z powołaniem kapłańskim idzie w parze powołanie dydaktyczne, pedagogiczne. I tak to jest. Już mamy w pewien sposób ustalone.
I to niech będzie ostatnie zdanie w naszej audycji. Zaczynałem przedstawiać od południa ku północy, to teraz odwrotnie. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj ksiądz profesor Mirosław Gogolik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan kurator oświaty Marek Gralik, profesor Aleksander Nalaskowski i profesor Wojciech Polak z UMK w Toruniu oraz pan Kamil Gaweł z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, student prawa z Wrocławia. Dziękuję i dobranoc.
Dobranoc państwu.
Dobranoc.
Dobranoc państwu.